Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Władze Polski podejmą starania, by ocalić od ocenzurowania pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II we Francji. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd zaproponuje przeniesienie monumentu do Polski. Wszystko zależy od francuskich władz i społeczności. Chodzi o pomnik Świętego Jana Pawła II w gminie Plouermel w Brytanii. Postanowieniem Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, z posągu ma zostać usunięty krzyż. Obecność krzyża w miejscu publicznym jest sprzeczna z prawem dotyczącym rozdziału kościoła od państwa, stwierdzono. Minister Rafał Bochenek, rzecznik rządu, odnosząc się do decyzji francuskiej rady, powiedział, że pokazuje zły kierunek, w którym zmierza dziś Europa.
Europa, która powinna być zgodnie z postulatami ojców założycieli, chociażby Roberta Schumana, Europą chrześcijańską, Europą opartą o wartości właśnie katolickie, chrześcijańskie, bo na tych fundamentach przecież była budowana Unia również Europejska. Dzisiaj niestety o tym bardzo często się zapomina. Unia Europejska, która tak wiele mówi o wolności, tak wiele mówi o tolerancji, wtedy kiedy przychodzi bronić wartości chrześcijańskich, no niestety traktuje je bardzo po macoszemu, żeby nie powiedzieć, kompletnie je ignoruje.
Pomnik papieża Polaka na placu w Plouermel stoi od 2006 roku. Przedstawia on postać Jana Pawła II z rękami złożonymi do modlitwy pod łukiem, na którego szczycie znajduje się krzyż. W 2015 roku Trybunał Administracyjny w Rennes nakazał usunięcie pomnika w całości. Sąd apelacyjny anulował tę decyzję. Ostatecznie sprawa trafiła do francuskiej Rady Stanu. Od jej wyroku nie ma już możliwości odwołania. Gmina w Brytanii ma teraz 6 miesięcy na usunięcie krzyża z monumentu. Staramy się łowić talenty programistów, których rozwiązania mogą się przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju wziął udział w informatycznym maratonie HQE. Dwudniowe spotkanie blisko 2000 programistów z całego świata rozpoczęło się w krakowskiej Tauron Arenie. Podczas wydarzenia Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz spółka Aplikacje Krytyczne próbują zrekrutować informatyków, których późniejszym zadaniem będzie stworzenie narzędzi do skuteczniejszej walki z karuzelami VAT-owskimi. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że świat algorytmów informatyki jest coraz ważniejszy w budowaniu poważnego państwa.
Ważniejszy niż ryzy papieru, legislacja, którą tworzymy. A Polska ma cudownych, wspaniałych programistów. Jesteśmy krajem tak utalentowanym, że wypuszczać taki skarb z ręki to jest po prostu wielki grzech. I dlatego właśnie tutaj, jako pierwsza instytucja publiczna w Polsce, jedna z pierwszych w Europie, staramy się łowić talenty, prosić państwa o szukanie rozwiązań takich, żeby uszczelniać system podatkowy, ale też usprawniać system gospodarczy w szerokim rozumieniu tego słowa.
Krakowski hackathon zakończy się w niedzielę. Jest to największa stacjonarna impreza dla programistów w Europie. Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę na sztandar. To uczestnicy przedostatniego w tym roku cyklu szkoleń podstawowych i wyrównawczych. W sobotę przysięgę złożyło ponad 90 żołnierzy ochotników z 5. Batalionu Obrony Terytorialnej z Siedlec. Ogółem w 3 brygadach obrony terytorialnej do niedzieli przysięgę złoży ponad 800 żołnierzy. Towarzyszyć im będzie ponad 300 rezerwistów. W sobotnich uroczystościach udział wziął wiceminister obrony Michał Dworczyk. Polityk odczytał list od szefa MON-u Antoniego Macierewicza.
Wasza patriotyczna postawa oraz ofiarność i oddanie służbie zasługują na najwyższy szacunek. Kierujecie się wartościami, które przyświecały waszym przodkom, honorem i miłością do ojczyzny. Dziś wstępujecie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, nowego oblicza polskiej armii, rodzaju sił zbrojnych, który w sposób szczególny wiąże obywateli z armią i zadaniem obrony ojczyzny. Do wojsk, które czerpią tradycje z wielkiego doświadczenia armii obywatelskiej. W naszej historii wojska obywatelskie powoływane były w sytuacjach najwyższego niebezpieczeństwa. Tak działo się podczas powstań narodowych, tak było w roku 1920 i tak było, gdy utworzono Armię Krajową.
W szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę już ponad 6,5 tysiąca żołnierzy. Formowanie WOT rozpoczęło się z początkiem tego roku. Obecnie jest już utworzone dowództwo oraz 3 brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim. Formowane są też kolejne 3 brygady, jedna na Warmii i Mazurach oraz 2 na Mazowszu. Specjalny sprawozdawca ONZ Diego Garcia Sayan uważa, że w Polsce jest zagrożona niezależność wymiaru sprawiedliwości. W ten sposób ocenił on zmiany, jakie wprowadza obecny rząd. Jak stwierdził, są one gorsze niż sama choroba, która dotknęła polskie sądownictwo. Wysłannik ONZ przebywał w Polsce od poniedziałku. Został tu zaproszony przez polskie władze w ubiegłym roku. Wczoraj na konferencji w Warszawie stwierdził, że zmiany w sądownictwie podważają rolę, niezależność i zasadę trójpodziału władzy. Skrytykował też dyskusję nad projektami o Sądzie Najwyższym i Krajową Radą Sądownictwa. Wskazał, że odbywa się ona za zamkniętymi drzwiami, a powinny podlegać otwartej, transparentnej debacie. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, zauważa, że wizyty przedstawicieli zagranicznych instytucji w Polsce zwykle nie mają nic wspólnego z rzeczowymi analizami.
No oczywiście pytanie o motywy. Z jednej strony w kontekście europejskim mamy do czynienia ten spór z wielkimi graczami europejskimi, którzy chcieliby spacyfikować Polskę, a z drugiej strony z pewnymi siłami ideologicznymi tej nowej lewicy, które widzą, że Polska wymyka się spod tego paradygmatu przemian społecznych, że stara się wracać do jakichś korzeni i tradycji klasycznych i to się nie podoba. A wszystko inne to jest pretekst, natomiast wiadomym jest, że medialnie jest to wykorzystywane jako pewien bicz po to, żeby polski rząd czy polskie państwo upokorzyć.
Szef MSZ Witold Waszczykowski podkreślił, że Polska wyjaśnia wszystkie wątpliwości organizacjom międzynarodowym. Rzecznik rządu Rafał Bochenek uznał, że wypowiedź specjalisty ONZ jest niepoparta faktami i krzywdząca dla Polski. Wysłannik ONZ w Polsce wydał opinię po spotkaniu z przedstawicielami resortów sprawiedliwości i spraw zagranicznych, Kancelarii Prezydenta, środowiskiem sędziowskim i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W czerwcu 2018 roku przedstawi całościowy raport Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie. 10 działaczy Platformy Obywatelskiej z powiatu kieleckiego odeszło z partii. Jak argumentują, powodem tego jest zła sytuacja wewnątrz ugrupowania. Rezygnację złożyli działacze z gmin Sitkówka Nowiny i Miedziana Góra. Są to m.in. dotychczasowi członkowie zarządu powiatowego partii w powiecie kieleckim. Jednym z nich jest Adam Głogowski, związany z PO od 2005 roku. Były już członek partii wskazał, że wewnętrzny konflikt trwa od paru lat. Kierownictwo oraz posłowie Platformy nie angażują się w sprawie szeregowych członków partii. Politolog dr Michał Kuś ocenił, że jednym z podstawowych problemów Platformy Obywatelskiej jest brak wizji i dobrego przywództwa.
W tej chwili następuje taki powolny rozkład. Te choroby, które z dawna trawiły partię, teraz się ujawniają i zaczynają ją niszczyć. Nie ma jakichś konkretnych błędów. Tak jak przedtem można powiedzieć, że błędem było blokowanie mównicy sejmowej, czy ta strategia ulicy i zagranicy. Teraz okazuje się, że właściwie poza takimi działaniami typowo treningowymi, Platforma nie ma pomysłów, nie ma wizji, nie ma przywództwa. A w momencie, kiedy ich nie ma, to ona tak trwa i rozpada się, ulega implozji. I ulega powolnemu gniciu.
Dotychczasowe odejścia z PO to nie koniec. Swoją rezygnację z członkostwa zapowiedziała kolejna grupa działaczy. Przed kancelarią premiera w Warszawie w sobotę odbyła się pikieta Ruchu Narodowego przeciw polityce imigracyjnej rządu. Chodzi o napływ imigrantów zarobkowych z Ukrainy.
W obronie polskiego pracownika stop imigracji. Pod tym hasłem Ruch Narodowy domaga się zmian wobec masowej imigracji z Ukrainy i innych państw bloku wschodniego. Zdaniem organizacji rząd niewystarczająco chroni polskich pracowników przed napływem taniej siły roboczej. Według Ruchu Narodowego skutkiem zjawiska jest emigracja Polaków poza ojczyznę, mówi Piotr Filipek, prezes warszawskiego Ruchu Narodowego.
W tym obecnym przypadku zapomina się o Polakach. Nie widzę żadnych rozwiązań ze strony naszego rządu, które jakby mogły zachęcić Polaków do tego, aby chcieli przede wszystkim wrócić i chcieli jakby postarać się tutaj zorganizować swoje życie, zaplanować swoje życie w Polsce, a nie gdzieś za granicami kraju. To idzie się na łatwiznę i serwuje się szereg ulg obcokrajowcom. Mam tutaj teraz na myśli Ukraińców, którzy cieszą się wieloma właśnie ulgami, które nie są po prostu dostępne zwykłym Polakom. Myślę, że najbardziej bulwersujące w tej sytuacji jest właśnie to, że ktoś inny jest faworyzowany przez nasz wybrany rząd.
Narodowcy postulują też zmniejszenie uzależnienia niektórych sektorów gospodarki od pracownika napływowego. Według Ruchu Narodowego rząd powinien zwiększyć wysiłek na rzecz podnoszenia płac dla Polaków, aby zatrzymać emigrację zarobkową. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza infułata Stanisława Bogdanowicza. Duchowny przez 35 lat pełnił funkcję proboszcza Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Ksiądz infułat spoczął w krypcie kapłanów archidiecezji gdańskiej. Mszy pogrzebowej przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. W uroczystości pożegnalnej wzięli udział m.in. posłowie, senatorowie oraz przedstawiciele lokalnych władz. Listy okolicznościowe skierowali prezydent Polski Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Służebne, bezinteresowne, świadome i oparte na patriotyzmie. Takie było kapłaństwo księdza Stanisława Bogdanowicza, powiedział w homilii ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Ksiądz infułat kochał Polskę i bardzo pragnął, by budowała swą drogę, swój fundament na sprawdzonych wartościach, tych, które płyną z nauki Jezusa Chrystusa. W tym patriotyzmie był radykalny, nie był letnią wodą, nie przyjmował hipokryzji, dwulicowości i zbyt daleko posuniętych kompromisów. Biskupi i kapłani rozpoznawali w nim przede wszystkim autentyzm jego życia i jego kapłaństwa. Słuchali z uwagą jego słów, budowali się przykładem jego życia i posługiwania przenikniętym Bożym i ojczystym duchem.
Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 roku w miejscowości Żwiryna. Ukończył gdańskie seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 roku. W czasie stanu wojennego pomagał działaczom Solidarności. Duchowny prowadził aktywną działalność na rzecz zrabowanych z Gdańska w czasie II wojny światowej dzieł sztuki. Popularyzował gdańską historię. W 2004 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. Zmarł 20 października w wieku 78 lat. Po ogłoszeniu Republiki Katalonii przez tamtejszy parlament, hiszpański rząd przejął bezpośrednią kontrolę nad tym regionem i odwołał kataloński rząd Carlesa Puigdemona. Zdecydował też o zamknięciu zagranicznych przedstawicielstw Katalonii. W Madrycie i innych miastach odbyły się manifestacje w obronie jedności kraju. Także księża biskupi apelują o jedność i unikanie konfrontacji.
Przewodniczący episkopatu, kardynał Ricardo Blasquez, wyraził swoje poparcie dla zachowania konstytucyjnego porządku w Hiszpanii, który został naruszony przez piątkowe wydarzenia w Katalonii. Deklaracja niepodległości, jaka miała miejsce w Katalonii, napełnia smutkiem, podkreślił kardynał Blasquez. Moje serce płacze, jako pasterz Barcelony podzielam ból i cierpienie ludzi, powiedział z kolei kardynał Juan José Omeya. Po 2 latach mojego pobytu w Barcelonie mogę powiedzieć, że głęboko kocham Barcelonę i Katalonię. Są to wspaniali ludzie i kocham także Hiszpanię, jak również Europę, do której należymy. Pragnę i proszę Pana, aby pomógł nam uniknąć konfrontacji, a budować przyszłość w pokoju, powiedział kardynał Omeya. Do modlitwy o pokój i jedność zachęca biskup polowy Juan del Rio. Jedność stoi ponad konfliktem, módlcie się o pokój. Z kolei sekretarz episkopatu, ksiądz José María Gil Tamayo, podkreśla, że uszanowanie państwa prawa oraz konstytucji gwarantuje nasze pokojowe współżycie. Rząd ogłosił wybory w Katalonii na 21 grudnia bieżącego roku. Separatyści już zapowiedzieli, że je zbojkotują. Wzywają też do stawiania biernego oporu wobec działań rządu. Z Madrytu ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Niemiecka kanclerz Angela Merkel ma problem. Nowi koalicjanci w trakcie rozmów dotyczących formowania rządu zgłaszają zastrzeżenia w sprawie Nord Stream 2. Głosy sprzeciwu wobec forsowanego przez rosyjski Gazprom projektu padają ze strony przedstawicieli Zielonych, FDP i CDU. O sprawie napisał niemiecki Der Spiegel. Nowi koalicjanci podkreślają, że Nord Stream 2 zahamuje rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, podzieli Europę i zwiększy zależność Niemiec i całego kontynentu od Rosji. Niemiecki rząd popierał dotychczas tę inwestycję. Teraz wygląda na to, że będzie musiał ją przemyśleć na nowo. Angela Merkel będzie musiała wziąć pod uwagę głosy sceptyczne, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska.
My wielokrotnie w Parlamencie Europejskim podnosiliśmy, że ten projekt Nord Stream 2 jest niezgodny nie tylko z zasadą solidarności europejskiej, ale narusza wszystkie podstawowe zasady, na których ufundowana została Unia Europejska. Można się spodziewać, że Angela Merkel będzie musiała, konstruując swój nowy rząd, wziąć pod uwagę głosy sceptyczne względem Nord Stream 2 i to jest ta dobra informacja i mamy nadzieję, że nowy rząd niemiecki nie będzie już tak ochoczy we wspieraniu kontraktów uzależniających Unię Europejską od dostaw gazu z rosyjskiego kierunku.
W czerwcu Komisja Europejska zwróciła się do Rady Unii Europejskiej o udzielenie jej mandatu na prowadzenie rozmów ze stroną rosyjską w sprawie budowy Nord Stream 2. Kraje Unii są podzielone. Wśród przeciwników przyjęcia mandatu są m.in. Niemcy i Austria. Gazociąg ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Rosja zamierza wówczas zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Budowie Nord Stream 2 sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Niemcy do tej pory wspierały projekt, utrzymując, że ma on charakter biznesowy, a nie polityczny. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.